bracia, jestem bardzo wdzięczny dla naszego Boga. Myślę, że nie tylko ja, ale wszyscy za tą cudowną Jego łaskę, za tą wspaniałą moc, za cudowne Jego miłosierdzie. Przeczytałem to miejsce, niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie. Ten cytat Pisma Świętego, gdzie psalmista tak bardzo wyraźnie otwierając swoje serce, otwierając swoje życie, mówi: o Panie, niech Twoja łaska spocznie na mnie. Myślę, że w ostatnich dniach bardzo mocno doświadczamy tę wspaniałą prawdę, że łaska naszego Pana, ona spoczywa na nas. W dniu wczorajszym, w piątkowym dniu, przez te dwa dni w zborze w Lubinie odbywał się zjazd młodzieżowy. Chcę Wam, kochani, przekazać takie krótkie informacje, gdzie naprawdę, zresztą młodzież, część młodzieży naszej jest w tej chwili, która brała udział w tym zjeździe, naprawdę Pan Bóg swoją obecnością, swoją mocą, swoją siłą Ducha Świętego tak bardzo blisko przenikał, dotykał serce tej młodzieży. Kiedy wczoraj wieczorem modliliśmy się wspólnie, wołając do Boga, nawet jeszcze, że tak powiem, nie była zorganizowana modlitwa o to, abyśmy wołali, aby Bóg napełniał Duchem Świętym. Dlaczego taka modlitwa, aby Pan Bóg okazał swoją miłość, jeżeli są jakieś problemy, doświadczenia, gdzie człowiek czasami nie ma siły do tego, aby przezwyciężyć różnego rodzaju trudności, aby Boża moc dotknęła i przeniknęła serce, rozwiązała. I w tej modlitwie wypełniły się te słowa Jezusa, że On często, daleko więcej udziela swojej łaski, swego miłosierdzia, niż my o to prosimy. I w tej takiej modlitwie stojąc, dla nas jedna z osób, jeden z młodych braci, zaczyna modlić się w obcym języku. Boża siła, Duch Święty przenika, wypełnia jego serce. Niech spocznie na nas łaska Twoje, Panie. Tak wołał psalmista, on se zdawał sprawę z mocy, z autorytetu, z siły, kiedy Boża łaska spoczywa na człowieku. Jako zbór ostatnio w poniedziałek, kto miał możliwość, kto miał siły do tego, trwał w poście, w modlitwie za naszą rodzinę z naszego zboru braterstwa Tarocińskich. Wiemy, że Krzysztof uległ wypadkowi dość bardzo poważnemu. Kiedy popatrzeć na zdjęcia rozbitego samochodu, to zresztą wszyscy się dziwią i wszystkie opinie, które czytamy, i każdy się zastanawia, czy to jest możliwe, żeby kierowca z tego busu żył. Krzysztof żyje, dzisiaj z nim rozmawiałem, przekazywał dla Was wszystkie serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Gdy łaska Pana spoczywa, to co jest niemożliwe u człowieka, staje się możliwe i realne. Tam spoczywa Boża łaska. Modliliśmy się ze siostrą Anią. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć: chwała Panu Bogu. Ja myślę, że ostatnio doświadczyliśmy tak wiele dowodów, gdzie Boża łaska i Boża odpowiedź, ona przekazywała, Bóg tak jakby wyciągał na tacy, że tak określę, i pokazywał: popatrzcie, moje kochane dzieci, zobaczcie, że kiedy oddajecie swoje serce, kiedy ufacie, kiedy poruszacie swój problem w moje ręce, ja udzielam swego namaszczenia, ja udzielam swojej opieki, ja udzielam swojej odpowiedzi, ja jestem tak bardzo, bardzo blisko waszego życia. Miałem możliwość też na tym zjeździe młodzieżowym rozmawiać z osobami, z młodymi ludźmi, którzy przychodzili szukając oblicza Bożego. I powiem, że często rozpoczynały się ich wyznania od tego: bracie, zaczęło się od jednego filmu i cały bieg tragicznych wydarzeń. Bracie, zaczęło się od jednego meczu piłkarskiego i tam i znowu cała tragedia. Bracie, zaczęło się od jednego makijażu i znowu cała droga, do czego w konsekwencji doprowadziłeś. Ja tylko słuchałem, ja nikomu nie mówiłem, od czego zaczynajcie wasze wyznanie i szukanie oblicza Bożego. Bracie, zaczęło się od jednego kieliszka wina na takim specjalnym przyjęciu w pracy i dalej. Kochani, zwróćcie uwagę, nie zaczęło się od morderstwa, nie zaczęło się od cudzołóstwa, nie zaczęło się od złodziejstwa, nie zaczęło się od nie wiem czego. Zaczęło się od takich rzeczy, które często mówimy, to jest nic. To przecież jest XXI wiek. Ale kochani, i cała tragedia. I co się dzieje, że kiedy Pan Bóg dotyka swoją łaską, kiedy ta łaska zaczyna spoczywać i dotykać, przenikać serca, ci ludzie pod wpływem działającej łaski, to co do tych kur być może mówili, bo tak uważam, że tak uważali, że to nie jest nic. To jest po prostu normalne. Przecież my jesteśmy inteligentni, my umiemy panować, my wiemy, kiedy powiedzieć kropka, stop. Tak do tego podchodzili. Ale kiedy łaska spoczęła i uświadomili i zobaczyli przyczynę, punkt zaczepienia, skąd się wzięło, że doprowadziło ich życie duchowe do tragedii duchowej, to nikt z braci nie mówił, słuchajcie, to jest od tego, słuchajcie, to było powodem, to jest punktem zaczepienia. Łaska Boża pokazała ten punkt zaczepienia. Drodzy umiłowani, jak często chrześcijanie lubią igrać z ogniem grzechu, bo mówią, że my wiemy, kiedy powiemy stop, my wiemy, kiedy zatrzymamy się, my nad tym panujemy, my mamy rozum i wiemy, co możemy, a co nie możemy. Mamy rozum, mamy wolę, mamy swoją siłę, ale pamiętajmy, że ten, który zaczyna współdziałać, kiedy my zaczynamy używać swoją siłę, swoją wolę, ten, który zaczyna z nami współdziałać, ten, który jest przeciwnikiem Bożej łaski, on jest silniejszy niż nasza wola, niż nasza siła, niż to, że ja wiem, kiedy powiem koniec. To jest silniejsze. I kiedy tylko dam mu punkt zaczepienia, on wspaniale pociągnie cię, jak ten wytrwały wędkarz, rybę z tej wody i usidli i nie da szansy wyjścia. Kochanie, skoro tak potężnie łaska Boża spoczywa na nasze życie, na naszych serc, tak wiele wspaniałych dowodów. Niedawno znowu przeżyliśmy. Myślę, że braterstwo nie będą mieli mi za złe. Niedawno naraz sparaliżowała nam wiadomość, nasza młoda siostra jadąc do Orska, wypadek, samochód do kasacji, dachowanie. Każdy znowu patrząc z punktu ludzkiego, ona powinna, no coś z nią powinno być. W najlepszym wypadku powinna być połamana, jeżeli zachowała życie. Wczoraj z nią widziałem się na zjeździe młodzieżowym. Chwała Panu Bogu. Do zajmowania, ale to nie jest po to, jak apostoł Paweł mówi, czy dlatego będziemy grzeszyć, aby się łaska jeszcze bardziej obfitowała? Czy dlatego będziemy próbować Boga, aby jeszcze więcej On nam przebaczał? Czy dlatego będziemy wystawiać na próbę naszego Pana, aby Jego miłosierdzie jeszcze i jeszcze i jeszcze nam przebaczało? Nie, apostoł Paweł mówi, nie będziemy tego robić. Dlatego, że łaska Boga pochodzi od Bożego Świętego Majestatu. Nasz Bóg jest pełen łaski, pełen miłosierdzia i pokoju. Ale jest takie miejsce Pisma Świętego, które mówi bardzo jednoznacznie, Bóg siebie nie da się naśmiać. Jeżeli ja zostanę zachwycony, upadnę, gdzieś nie przeanalizowałem, jakoś tak niespodziewanie, zabrakło mi czujności i zrobiłem coś, co nie jest zgodne z Bożą wolą, to jest zupełnie inaczej. Kiedy ja podchodzę do tematu, biję się z własnym sumieniem, biję się z opinią, zaglądam, czy ktoś nie widzi i to tak mnie ciągnie i idę do tego. A kiedy już to spróbuję, okazuje się, że ten owoc ma strasznie gorzki smak. I lecę do Bożego imienia. Boże, przebacz mi. Kochani, jeżeli to się tak powtarza raz, drugi, któryś raz z kolei, ja osobiście podciągam to miejsce po to, że ja po prostu tak jakbym, może nie wprost, nie w takim wyraźnym uzewnętrznieniu, ale jednak drwię sobie z Bożej łaski, z Bożego miłosierdzia, z tej wyciągniętej Bożej dłoni. Dlatego, że każde przebaczenie, które Bóg mi daje, każde ułaskawienie, które dotyka mojego życia, jest to dzięki przelanej krwi Jezusa. Krople Syna Bożego spadającego z Jego czoła, spod korony cierniowej, z tego ubiczowanego ciała, to jest cena, przez którą, dla której Pan nas przebacza, ułaskawia i nie pamięta. To jest właśnie cena. Za każde przebaczenie, które Bóg może mi przebaczyć, nie pamiętać, kosztuje to przelaną krew Jezusa Chrystusa. Kosztuje to krzyż i Golgotę. I drodzy, kiedy zrozumiemy, że nie zależy, wybaczcie, że takie użyję słowo, które nie licuje z Bożym Majestatem, że to nie jest uzależnione, kiedy zrozumiemy, nie jest uzależnione od tego, czy Pan Bóg chce, czy nie chce, od jakichś kaprysów, ale każde moje przebaczenie, każde następne ułaskawienie, każde następne błogosławieństwo, ono za to Chrystus zapłacił przelaną swoją świętą, niewinną krwią. I tak bardzo bym prosił, abyśmy zwrócili na to uwagę. Z jednej strony mamy tak wiele dowodów wysłuchanych modlitw. W poniedziałek modliliście się, pościliście, wołaliście do Boga i w przypadku braterstwa tarocińskich w sposób bardzo jednoznaczny, widoczny oglądamy pomoc, wyciągniętą dłoń, błogosławieństwo, łaskę najwyższego Boga. Przyjął Bóg waszą modlitwę. Miłe jest wasze wołanie, które kierujecie do Bożego Majestatu. Udzielił swojej odpowiedzi, rozwiązał problem. Ja myślę, że takich sytuacji moglibyśmy powiedzieć zdecydowanie więcej. Moglibyśmy okazać jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Ale co Bóg chce nas nauczyć przez to? Co On chce nam wskazać przez to, że tak bardzo szybko, niejednokrotnie odpowiada na nasze modlitwy? Na nasze wołanie, nasze odwracanie swojego serca do Bożego Świętego Majestatu. On nam daje dwa takie jakby sygnały. Po pierwsze, w tym wszystkim Jego działaniu słyszymy poprzez Jego działanie słowo: kocham Ciebie, miłuję Ciebie, zależy mi na Tobie. Chcę, abyś był błogosławiony, chcę, abyś był szczęśliwy, chcę, abyś był ze mną tam w Królestwie Ojca Mego. Umarłem za Ciebie i zmartwychwstałem dla Ciebie. Z drugiej strony Jezus nam tak bardzo wyraźnie mówi: słuchajcie, przecież znacie to miejsce Pisma Świętego, że nie ma rzeczy niemożliwych dla człowieka wierzącego. Przecież znacie to miejsce Pisma Świętego, że o cokolwiek byście poprosili mnie, a jest to zgodne z moją wolą, to otrzymacie. Przecież znacie to miejsce Pisma Świętego, które ja jako wasz Ojciec mówię do was, jako Bóg. Skoro Bóg i Ojciec jest święty, to i wy bądźcie świętymi. Bóg daje nam przez to możliwość, abyśmy jeszcze mocniejszą wiarą, zaufaniem poszli i przyszli ze wszystkim do Jego świętych stóp, aby Jego potęga i moc, ona mogła przenikać, ożywiać, błogosławić i napełniać. Ale droga wzrostu z Bożej łasce, droga przybliżania się do Bożego Majestatu, ona idzie tak jakby równolegle, dwutorowo. Z jednej strony, co jest najważniejsze, jest wyciągnięta dłoń naszego Boga, jest Jego obecność w Twoim życiu, jest Jego święte Boże Słowo, które przekazuje ojcowską prawdę. I Jezus idzie ze swoją siłą, idzie ze swoją potęgą, idzie ze swoimi darami i chce to przekazać dla Ciebie. I to, co mówię równolegle, to jesteś ty czy ja, który słuchając Słowa Bożego, pragnąc przyjąć te Boże kosztowności, te wspaniałe Boże ubogacenie, te cudowne dary, które Bóg chce dać, ono mi uzmysławia, że On będzie mógł wlewać coraz więcej i więcej pod warunkiem, że ja będę nie 50% święty, nie 70% święty, ale 100%. Będę korzystał z oczyszczającej krwi Syna Bożego, aby ona mnie obmyła, oczyściła i wprowadziła w tą bliską społeczność z moim Bogiem, w tą bliską społeczność z moim Panem. Wybaczcie, jeszcze raz wrócę od tego, co się zaczynało, od rzeczy, które tak słuchałem, kiedy niektóre te osoby wypowiadały, od czego zrozumiały, od czego Duch Święty pokazał im w modlitwie, zaczęło się, od rzeczy, które są, wybaczcie, przez wielu z nas akceptowane i mówione, to nic takiego. A w przypadku tych ludzi to nic takiego doprowadziło ich do niejednokrotnie pozbawienia wewnętrznej radości, pokoju, społeczności, a nawet w niektórych przypadkach wiary w żywego, świętego Boga. Drodzy umywani, jeżeli pragniemy, Dawid mówi, niech spocznie na nas łaska Twoja, o Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję. Popatrzmy na życie na przykład trzech mężów Bożych, Sydracha, Mesacha i Abednego. Ludzi, którym od dzieciństwa słyszymy historię, dzieciom naszym opowiadamy, może wnukom naszym opowiadamy, jak wierny Sydrach, Mesach i Abednego, kiedy miał oddać pokłon dla obrazu dla bałwana, który był wystawiony, oni nie szczędząc własnego życia opowiedzieli się za swoim Bogiem. I pokazujemy to dzieciom jako wzór, jako takie wspaniałe świadectwo, jako taką szlachetne podejście i szlachetną służbę dla Najwyższego Pana. Ale drodzy, my czytamy to, ale nie wiem, czy opowiadamy dzieciom, skąd Daniel, skąd Sedrach, Mesach, Abednego, gdzie to był punkt zaczepienia, skąd się nabrali tej energii, tej siły duchowej, skąd w ich serca była ta odwaga, ta głęboka miłość do Boga, skąd oni tak byli bezpośrednio w tej Bożej opiece, że rzeczywiście ta łaska Boga mogła całkowicie na nich spocząć. A zaczęło się, wszyscy o tym wiemy, od tego, że kiedy znaleźli się w więzieniu, kiedy znaleźli się jako niewolnicy i podano im do jedzenia rzeczy, którzy oni byli nauczeni, że zgodnie z prawem ich żywego Boga to nie należy czynić. Oni nie powiedzieli, trudno, jesteśmy w więzieniu, cóż my możemy powiedzieć? Oni czuwają nad bardzo drobną rzeczą, żeby ich żołądek nie został skalany tym jedzeniem, które zgodnie z prawem Starego Testamentu nie powinni oni byli jeść. Zwracają się do przełożonego i mówią, słuchaj, tam są krótkie słowa, ale ja myślę, że być może między nimi rozwiązała się dłuższa rozmowa. I mówią, spróbuj, doświadcz, my nie możemy. My kochamy naszego Ojca, naszego Boga. To dla nas nie licuje. My jesteśmy ludźmi wierzącymi w żywego Boga. Żywy Bóg jest święty i nieskalany. I my chcemy być świętymi i nieskalanymi. Doświadcz swoich sług. Pozwól, daj nam jarzyny, daj nam pić wodę, a po krótkim czasie sprawdzisz, czy rzeczywiście nasz Bóg nie ma swojej siły, potęgi, władzy nad nami. Okazało się, że to proste spożywanie, te jarzyny, ta woda w miejsce wspaniałych, kalorycznych potraw dworu królewskiego przy Bożym błogosławieństwie uczyniły zdecydowany lepszy efekt. Ci ludzie stąd zaczęli tą swoją czystą, wierną służbę dla Boga. Oni już tutaj otrzymali moc od swego Pana, aby wtedy, kiedy staną przed tym obrazem, powiedzieć, my, nie, na nas nie jest ważne nasze życie. Jeżeli Bogu się upodoba, zabierze. Jeżeli nie, to nie. Ale my wiemy jedno. My oddajemy pokłon tylko żywemu, świętemu Bogu. Ale ten pokłon żywemu Bogu rozpoczął się w więzieniu, kiedy nie przyjęli tych pokarmów, które nie były zgodne z Starym Testamentem. Tam oni rozpoczęli ten pokłon. Tam otrzymali uświęcenie. Tam otrzymali Bożą moc i Boży autorytet. Tam był dany ten duchowy pierwszy pokłon dla żywego Bożego imienia. Nie skalali się. I kiedy stanęli przed tą rzeczywistością, taką namacalną, mieli siły do tego, aby wykonać tę sprawę. Możemy zobaczyć to samo w Danielu, skoro się zatrzymałem na tych sylwetkach mężów Bożych. To samo i Daniel. Stąd nabrał potężną siłę. Od tego momentu później tą siłę wzmacniał w swoim życiu przez bardzo dobry zwyczaj, który on posiadał. A mianowicie trzykrotnie w ciągu dnia otwierał swoje okna w kierunku Jeruzalemu i wołał, modlił się lub inaczej utrzymywał społeczność ze swoim Bogiem. I kiedy przyszedł nakaz, królewski nakaz, nie na zawsze, to nie był nakaz zaprzyjcie się Boga i nie wieście. Ten nakaz był tylko, że przez okres odpowiednich ilości dni nie wolno się modlić do nikogo innego. Praktyczny dzisiaj chrześcijanin by powiedział, ja się będę modlił w duchu. Ja nie muszę manifestować, nie będę pokazywał, jaki jestem bohater. Ja w sercu się będę modlił, będę otrzymywał społeczność z Bogiem. Ale Daniel, który wiedział, co znaczy, jak wspaniale jest, kiedy łaska Boga spoczywa na nim, kiedy łaska Boga dotyka jego serce, on mimo nakazu i zakazu otwiera swoje okna w dalszym ciągu w kierunku Jerozolimy i modli się do Boga. I nie będę przedłużał historii, bo ją znamy. Kiedy wpada do jamy pełnych głodnych, dzikich lwów. łaska Boża spoczęła na Danielu. Nawet król, który wydał ten wyrok, rano przychodzi, mówi: Danielu, sługo Boga żywego. Pogański król, nieznający Boga, ale on zauważył, że w tym Danielu, na tym Danielu spoczywała łaska Boga. Że ten Daniel zaufał całkowicie Bogu. Że dla niego rzeczywistą, praktyczną rzeczą, najważniejszą rzeczą była służba, świętość i posłuszeństwo swojemu Bogu. Że on nawet nie pozwalił, nie to, żeby jakiś kamień go przegniótł, ale Daniel czuwa, aby żaden proch na nim nie spoczął. Aby był to, co było czytane, tym nieskalanym przed obliczem najwyższego, żywego Boga. Łaska, która spoczyła na Danielu, ona go ochraniała, ona go błogosławiła, ale ta łaska przyjęta przez Daniela, ona go też uczyła posłuszeństwa. My znamy w Nowym Testamencie, gdzie Słowo Boże nam mówi, że ukazała się łaska zbawienna, która uczy nas, abyśmy się wyrzekli wszelkiej bezbożności, wszelkich rzeczy świeckich, nielicujących z mocą, z miłosierdziem, z tą cudowną pełnią Bożego niebiańskiego pokoju. Drodzy, chciałbym, abyśmy zauważyli te wszystkie dowody, które my posiadamy, o których ja nie muszę nikogo przekonywać, jak wspaniale Bóg odpowiada na modlitwę, jak cudownie błogosławi. Siostra Lucyna mi wybaczy, niedawno mówiła o tym, jak wspaniale Bóg przeprowadził ją przez operację. Wiele innych koleżanek, które gdzieś tam obok miały, były różne powikłania, różne sytuacje, a tutaj potężna Boża dłoń czuwała i prowadziła. Jeżeli tak się zastanowicie, kochani, to myślę, że niemal wszyscy będziemy mogli powiedzieć, pokazać na tą cudowną Bożą łaskę, na tą moc Bożego działania. To wszystko czyni dla nas Jezus. Zadajmy sobie proste pytanie. A co ja czynię dla Niego? Proste pytanie. Co ja czynię w życiu dla Niego? Co ja w swoim życiu poświęciłem dla Niego? Czego się zaparłem dla Niego? Na co sobie nie pozwoliłem tylko dlatego, aby czasami nie zasmucić imienia Pana Jezusa Chrystusa. Aby pozwolić, żeby ta Boża łaska, którą jestem otoczony, mogła w pełnym wymiarze doprowadzić mnie do tego, abym bez nagany stanął przed obliczem najwyższego Boga. Kochani, Pan Bóg, przyglądając się każdemu z nas, On nas ocenia. Ja mogę powiedzieć na bazie Bożego Słowa. My znamy wspaniałą opinię o mężu Bożym Hiobie. Doskonały w swoim postępowaniu. Doskonały w swoim zachowaniu, w swojej służbie. My znamy opinię Bożą o Mojżeszu. Najpokorniejszy w domu Bożym. I znaleźlibyśmy wiele ile. Dawid, znalazłem męża według serca Bożego. To są oceny Boże. To wynika z tej Bożej łaski, która spoczywała nad tymi mężami. I ci mężowie, przyjmując łaskę, nie przyjmowali tylko ze strony konsumpcji, tylko tego, co chciałbym. Nie przyjmowali tylko radości, tylko błogosławieństwa, tylko gwarancji, zapewnienia, że mój Bóg jest moim Bogiem, ale oni przyjmowali tę łaskę w całym wymiarze. I w tej łasce jest ta część Bożego działania, który uczy nas, abyśmy się wyrzekli tych wszystkich rzeczy, które się nie podobają naszemu żywemu Bogu. Drodzy umiłowani, to jest tak bardzo ważne, tak bardzo istotne. My musimy pamiętać, że czas, który mamy, jest to czas Bożego działania, aby nas przygotować do czegoś. Przygotować właśnie do tego momentu, kiedy nastąpi drugie przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy zabrzmi ta trąba Archanioła. Słowo Boże mówi, że niektórzy mówią, że Pan zwleka ze swoim przyjściem. Możemy często tak się odnosić, kiedy ciągle słyszymy tą naukę, a jeszcze bardziej, jeżeli Duch Święty co pewien czas nam to przypomina, to mówimy, ach, to tyle razy już było mówione. Tak, tyle razy było mówione, ale nikt z nas nie wie, czy to nie jest ostatni raz powiedziane. I Bóg nie zwleka ze swoim przyjściem. ale w tej swojej łasce, w tym swoim miłosierdziu być może czeka na Ciebie, być może czeka na mnie. Może to ja jestem tą przyczyną, że On jeszcze nie przychodzi, bo On mnie kocha i daje mi szansę, abym skorzystał w pełnym wymiarze z Jego łaski. Może to Ty jesteś przyczyną, że jeszcze nie przychodzi, bo czeka, bo stwarza tą możliwość, stwarza tą sytuację, będąc obecny swoim Duchem Świętym, udzielając swego błogosławieństwa, udzielając swego namaszczenia, dotykając, przemawiając w różny sposób, przez Słowo Boże, przez sumienie, przez modlitwę, przez słowo prorocze, upomina ze wszystkich stron, otacza nas tymi swoimi impulsami, Bożymi informacjami, mówiącymi o tym, słuchaj, zastanów, zatrzymaj się, przemyśl, zwróć się do mnie, skorzystaj, jestem gotowy, aby w pełni przygotować, aby całkowicie dać się możliwość w tym pełnym wymiarze być gotowym na spotkanie ze mną. Drodzy umiłowani, i znowu wrócę, niech spocznie na nas łaska Twe, Panie, ponieważ w Tobie mam nadzieję. Kochani, i parę słów na temat nadziei. Nadzieja, ona nie zamyka się tylko w tym, że oczekuję na Boże błogosławieństwo, liczę na Bożą łaskę, liczę na Boże miłosierdzie, liczę na Bożą dobroć, liczę na to i wiem i mam nadzieję i ufam, że Bóg mnie nie opuści. Na pewno w tej nadziei to wszystko, co powiedziałem, ono się nakryje. Ale kiedy byśmy sięgli do Bożego Świętego Słowa mówiące o nadziei, to ono nam wskazuje, że źródłem nadziei jest obraz, jest święty Pan Bóg. Wskazuje, że nadzieja, ona coś też nas wykonuje, podobnie jak łaska. Ona nas szlifuje, przygotowuje, wprowadza w tą bliską społeczność z Bogiem. Wprowadzając bliską społeczność z Bogiem, to znaczy wprowadza, przybliża nam świętość Boga, sprawiedliwość Boga, potęgę Jego. I nie wyobrażam sobie nas, jeżeli ślibyśmy na jakieś spotkanie, żebyśmy rano się nie wykąpali, nie przebrali, nie obrali w czyste ubranie. Bo jak ja będę wyglądał brudny, nieumyty, źle pachnący w zgromadzeniu, gdzie wiem, że tam przyjdą na spotkanie. Ja się przygotowuję. Ja się jakbym w jakiś sposób upodabniam, czy dostosowuję do danej sytuacji. Kochani, jeżeli nadzieję pokładam w Bogu, to moja nadzieja mi pokazuje, że mój Bóg kocha, że Bóg oczekuje, że mój Bóg pragnie tego, że Bóg mój chce, abym ja był podobny do Niego. Ta nadzieja mówi tak, ufaj Bogu, zwróć na Niego nadzieję, połóż Nim swoje pełne zaufanie. On Cię nie zostawi, On Cię nie opuści, On nie zostawi Ciebie swoim problemem. Ale ten, który ma tą potęgę, on tak bardzo pragnie, abyś ty był podobny do niego. My znamy to miejsce apostoła Piotra, który mówi, że darowane zostały nam drogocenne, największe obietnice, cel tego działania, tego błogosławieństwa, tego obdarowania, które Bóg przekazuje dla naszego życia, jest jeden. Aby w naszym życiu była ukształtowana natura Jezusa Chrystusa. Obraz Bożego Syna. Kochani, nasza nadzieja będzie bardzo mocna. Nasza nadzieja będzie nam przysparzała, przynosiła codzienne dowody, że ona nie jest na darmo. Jeżeli wtedy, gdy będziemy coraz bardziej i bardziej zostawiać to, co sami nie wiemy, można, nie można, zostawiać to, co wiemy, to jesteśmy świadomi, że się nie podoba naszemu Bogu. Nasza nadzieja będzie coraz bardziej skuteczna, jeżeli się w życiu naszym wypełni i pozwolimy, aby krew Bożego Syna zadziałała w takim stopniu w naszym życiu. Przezacytuję to, co już było powiedziane, aby duch, dusza i ciało bez nagany było na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, jeżeli Biblia mówi o czymś, to nie mówmy, że jest to niemożliwe. Jeżeli Biblia daje polecenie, to nie mówmy, że to nie jest wykonalne. Jest to niewykonalne, jeżeli to ja chcę sam zrobić, o własnych siłach, na bazie własnego autorytetu, własnego ja, lub na bazie tego przekonacie się, ja mam rację, to wtedy na pewno nie mamy siły. Ale jeżeli to składamy u stóp naszego Boga, poruszamy całkowicie w ręce Jezusa, to Boża moc, Boża siła, ona dotyka, przenika i błogosławi. Tak bardzo chciałbym, kochani, abyśmy tak serdecznie podziękowali. Zresztą dzisiaj rano rozmawiając z Krzysztofem telefonicznie, przekazywał po pierwsze, bo też była Ania tam, przekazywali serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia dla nas wszystkich. I Krzysztof prosił, abym poprosił was, abyście w jego imieniu i uważam w naszym wspólnym serdecznie Bogu podziękowali za to, co Bóg czyni w tych dniach w jego życiu, za jego ochronę, za jego łaskę, za jego miłość. Mam też taką małą prośbę, bo najprawdopodobniej we wtorek zostanie wypisany ze szpitala, tylko pojawiło się coś takiego, że czuję się niby dobrze, wszystko jest ok, a wieczorem dostaję gorączkę. I tam na tej historii choroby, na tej karcie choroby, tam się pojawia, że ta temperatura leci wieczorem w górę, rano spada, przez cały dzień się utrzymuje na normalnym poziomie i się obawia, czy to nie spowoduje, że lekarz powie, no chwileczkę, panie Krzysztofie, ale jeszcze trzeba troszeczkę pobyć w szpitalu. Myślę, że to taką prostą być może rzecz poruszymy w ręce naszego najwyższego Boga. Jest pośrodku nas siostra Mila, która tak wiele przeszła i to jest sercem i wszystkim. Dzisiaj może być razem na tym miejscu. Ja nie chcę wymienić, ale jestem w stanie to, co wiem, jeszcze wiele, że tak powiem, rzucić imion, nazwisk, braci, sióstr, których ta Boża łaska w tych ostatnich dniach tak wspaniale dotknęła, tak wspaniale ukoiła, tak wspaniale pocieszyła. Zadam pytanie jeszcze raz. Co ja za to daję memu Panu? Co za to wszystko mój Pan ode mnie otrzymuje? Co ja mu wnoszę? Co ja mu przynoszę przed jego oblicze? Czy tylko to Panie daj, Panie błogosław, Panie pomóż, Panie przebacz, Panie okaż swoje miłosierdzie? Czy tylko to daję memu Panu? A może od czasu do czasu Panie chwała Tobie? Ale i tak żyję tymi swoimi problemami? Czy też może stać mi na to, jak Sedracha, Mesacha, Abednego, Daniela, odmówić sobie pokarmu królewskiego? Sięgnąć po tą wodę, jarzynę, po to, aby to przynieść memu Panu. A powiedzieć, Panie, ja też ze swojej strony coś robię. Ja doceniam Twoje wyrzeczenie. Ja rozumiem Twój ból, Twój bój, Twoją modlitwę, kiedy pot w postaci kropli krwi wystąpił na Twoje czoło. Ja to rozumiem, Panie. Ja wiem, jak wiele uczyniłeś dla mnie. Jak wiele zaparłeś się, opuściłeś tron nieba, zostawiłeś niebo, przeszedłeś na tą ziemię, przyjąłeś postać człowieka. Ja wiem, ja to widzę, Panie. Ja nie tylko wiem, ale ja chcę też Tobie coś przynieść. Czy jesteś w stanie wyrzec się niektórych rzeczy, które sam mówisz, czy ja sam mówię? A to nie ma tak, to jest taka błahostka. Ale czemu ta błahostka jest taką kotwicą Twojego rozwoju duchowego i nie puszcza Cię dalej w tym rozwoju duchowym? Czego ta błahostka tak zakotwiczyła Cię w miejscu, nie pozwala rozwijać się duchowo? Drodzy, co daję ja dla Boga? Co mogę przynieść przed Jego tron? Myślę, że wielu by z nas powiedziało, zwróciłoby się do cytatu Pisma Świętego, serce oddaję. Tylko, że to serce, to ono jest czymś przepełnione. To serce czymś żyje. W nim się coś znajduje. Z niego wypływają decyzje, które podejmuje. Z niego wypływa działanie, które jest widoczne. Z niego wypływają rozmowy, które prowadzę. I tak zapytam siebie i wy siebie, czy to mogę dać Panu? Czy mogę powiedzieć, Panie, ja to Tobie daję. Ja to Tobie oddaję, weź, to jest z mojej strony za to wszystko, co Ty dla mnie uczyniłeś. Nie ma, kochani, innego wyjścia. Musimy sobie zadać to pytanie, co ja daję dla mego Pana. Nie to, że przychodzę na nabożeństwo, bo przychodzę dla siebie, aby w tym zgromadzeniu nabrać siły duchowej, aby w tym zgromadzeniu skorzystać z Bożego działania, z Bożego Słowa, aby w tym zgromadzeniu otrzymać to Boże ojcowskie namaszczenie. To, że czytam Biblię, to robię dla siebie. To, że się modlę, to robię dla siebie, bo w niej korzystam z Bożej łaski. Czego się wyrzekłem? Co zostawiłem? Co powiedziałem: Boże, jeżeli nawet do końca nie rozumiem, ale jednak gdzieś to burzy jakąś kontrowersję i być może jest to i może być to niewłaściwe przed Twoim obliczem, to ja na wszelki wypadek nie chcę zasmucić Twojego imienia. Nie chcę, aby to było powodem, że ja nie mam z czym przyjść przed Tobą, albo żeby to było powodem zasmucenia Twojego świętego imienia. Ja już nie będę rozwijał tej myśli, ale dzieliłem się to na zjeździe w Lubinie. Nie zasmucajcie Ducha Świętego i nie zagaszajcie Ducha Świętego. Drodzy, zagaszanie Ducha Świętego to jest wtedy, kiedy ja... Pierwszą rzeczą na pewno jest grzech. Drugą, kiedy ja nie akceptuję działanie Świętego Ducha. I ja nie mam na myśli, że ktokolwiek z nas mówi i nie akceptuje w tym słowie tak prostym powiedzeniem działanie Ducha Świętego. Ale jeżeli Biblia nam mówi, że pewną pracę, taką lub inne, takie lub inne działanie, nie chodzi mi tylko i wyłącznie o dary Ducha Świętego, Bóg wykonuje w zborze, a ja tego nie akceptuję, nie zgadzam się, odcinam się od tego, ja w sobie zagaszam w tej płaszczyźnie, obszarze Bożego działania, działanie mocy Świętego Ducha. Ta cząstka pracy wykonywanej w Duchu Świętym, ona nie ma miejsca w moim życiu. Ale tylko tak sygnał. Drodzy, wracam do tego. Co ja mogę dać Panu? Wyobraźmy sobie taką, że to dziwne, co zabrzmie. No wyobraźmy sobie, że znajdujemy się jak Sedrach, Mesach, Abednego w więzieniu. Skuci, w niewoli, pozbawieni praw. I dostajemy, nikt nam nie mówi, nie wierz w Boga, zaprzyj się Chrystusa, odrzuć Bożą prawdę, wyrzuć Biblię, nikt nam tego nie mówi. Tylko nam proponuje, miej taką maluteńką cząstkę ze mną i spożyj ten pokarm, który my spożywamy. Niedużą. Z czym stanę i z czym idę do mego Pana? Prosiłbym, abyście powstali. My zaśpiewamy taki refren: Święta krew Jezusa. My ją bardzo dokładnie, tą pieśń znamy, znamy ten refren. Ja jeszcze raz powtórzę słowa psalmisty. Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję. Zaśpiewamy ten refren, a po tym refrenie będziemy w modlitwie wołać do Boga. Tak bardzo bym pragnął, abyśmy zobaczyli te wszystkie dobroci, łaski, które Bóg wyciągnął. I w pierwszej kolejności tak serdecznie, z głębi serca za wszystko podziękowali. Ja już nie będę wymieniał od nowa. Chciałbym też tylko jedno dołożyć, abyśmy jeszcze też w dziękczynieniu podziękowali naprawdę za bardzo błogosławiony zjazd w Lubiniu. Podziękowali za ten zbór, który zorganizował ten zjazd. Wczoraj wieczorem on się zakończył. Dzisiaj jest takie wspólne zgromadzenie ze zborem dla tej młodzieży, która została. Podziękujemy Panu Bogu za tą cudowną łaskę, ale w tym pełnym wymiarze, nie tylko roszczeniowym, ale też dającym i pozwalającym, aby ona kształtowała, przenikała i wypełniała nasze serca. Kiedy będziemy się modlić, jeżeli ktoś pragnie, aby go oddać i poruczyć w ręce najwyższego, żywego, świętego Boga, może uczynić ten znak przez podniesienie ręki lub, jeżeli uważa za słuszne, wyjść do przodu i ugiąć kolana. I chciałbym, abyśmy zadali sobie pytanie i aby to pytanie nie pozwalało nam spokojnie spać. Tak to powiem. Z czym ja idę do mego Pana? Co ja przynoszę w zamian za to wszystko, co daje mi mój Pan? Będziemy śpiewać. święta krew Jezusa.